Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na katechezę. Kontynuujemy, proszę Państwa, rozważania o dekalogu, czyli o 10 przykazań. Deka z greckiego 10, logos, słowo. 10 słów Pana Boga do nas, 10 przykazań wyryte w naszych sercach, dane Mojżeszowi na górze Synaj. To jest wszczepione prawo w nas, prawo, to jest prawo również naturalne. Proszę Państwa, te 10 przykazań, warto się nad tym zastanowić. Jesteśmy w trakcie rozważania o pierwszym przykazaniu. W Księdze Wyjścia czytamy: ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, tym rzeczom nie będziesz służył. To jest Księga Wyjścia, rozdział 20, Stary Testament. A Pan Jezus mówi, w Nowym Testamencie czytamy, jest napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Właśnie, Pan Bóg w centrum naszego życia. Pomyślmy, czy nasze życie nie jest tylko właśnie wokół materii, tylko to, co materialne. Jasne, że jesteśmy w ciele ludzkim, a więc w materii. Ale nie jest tylko materia, jest również to, co niewidzialne. Jest to, co porusza tę materię, ten duch. Człowiek ma duszę. Właśnie, czy my tylko poruszamy się przy tym, co dotykamy, co możemy wziąć do ręki, to, co widzimy, czy tylko tutaj, czy... Właśnie, bo jeżeli człowiek jest cały czas zatopiony tylko w materii, a nie myśli o duchu, jeżeli tylko materii, a nie myśli o Bogu, to właśnie gdzieś się pogubi. To jest pogubienie się. Warto nad tym się zastanowić. Czy ja kontaktuję się z Bogiem? To jest na modlitwie. Osobista modlitwa, kontemplacja Boga. Nawet kontemplacja przez to, co widzimy, przez te dzieła, które których on jest autorem, patrząc na cały świat, na wszechświat, na tę niesamowitą harmonię w świecie, na to piękno niesamowite, na tą moc świata, tego mikrokosmosu, najmniejszej komórki do makrokosmosu. Proszę Państwa, patrząc na to, już uwielbiamy Boga. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Ty stworzyłeś wszystko, a pochylasz się nad człowiekiem. Ty dajesz nam swojego Syna, gdy człowiek wszystko popsuł, popsuł przyjaźń z Tobą. Ty dajesz nam swojego Syna za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy. Ona daje ciało temu Twojemu Słowu. To Twoje Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Czym jest człowiek, że pamiętasz o nas, że nas tak kochasz? Właśnie kontemplować Boga. Bóg na pierwszym miejscu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie materia jest Bogiem. Nie to, właściwie o co zabiegamy co dzień. To jest środek, to nie jest cel naszego życia. Celem naszego życia jest niebo. Bycie z Bogiem, kontemplowanie Jego, jest bycie szczęśliwym razem z Nim. Warto się nad tym zastanowić. Jemu samemu służył będziesz. To jest ta służba z miłości. Jeżeli kogoś kocham, to nic nie jest trudne, by dla niego coś uczynić. To widać szczególnie w miłości rodziców do dziecka. Dziecka do rodziców. Oczywiście zakładam, że wszystkie relacje są normalne. Nie ma gdzieś jakiegoś pomylenia, gdzieś jakiegoś błędu i później człowiek tę miłość traci. Jeżeli jakiś chory, jeżeli to wszystko jest, to jest co innego. Mówimy o sytuacji zdrowej. I właśnie, jeżeli kocham, to po prostu chcę na tego człowieka patrzeć. Chcę patrzeć na ten przedmiot miłości. Chcę przebywać z nim, być chociażby trochę. To jest właśnie, jemu wtedy służę. Jemu wyrażam miłość. Na tym polega ta służba. Miłość. Miłością odpowiadam na miłość. Jemu też z miłości składam przyrzeczenia, śluby. Tak kocham, że chcę go ciągle obdarzać. Miłość obdarza ten przedmiot miłości. Tę osobę ukochaną. Obdarza ciągle, poświęca się bez reszty. Nie zapomnę, jak kiedyś pani Jadwiga z Katowic na antenie mówiła, dlatego powiem teraz też to. Mówi, że jak chyba dziecko jej chorowało, to na 2 tygodnie nie spała, siedziała, bo to dziecko mogło usnąć tylko wtedy, gdy miało główkę na kolanach mamy. A to dziecko poważnie chorowało. Właśnie jaka miłość tej matki. Oczywiście to dziecko czuło tą miłość tak, że tylko przy tej matce z tą główką na kolanach zasypiało. Mimo cierpienia, mimo choroby. A matka wszystko robiła. Wyobraźmy sobie 2 tygodnie siedzieć i nie spać. No, myślę, że tam jakieś drzemanie było, prawda? Ale to męczenie się. Co? To jest miłość, właśnie. To jest miłość. Jeżeli się kocha, to się obdarowuje tego ukochanego czy ukochaną osobę. W wielu sytuacjach chrześcijanin jest wzywany do składania Bogu właśnie tego daru miłości, przyrzeczeń. Już te przyrzeczenia zaczynają się na chrzcie, na bierzmowaniu, w małżeństwie, święcenia, przypomnijmy sobie, jak to przebiega. Tam wyrażamy pewne przyrzeczenia Panu Bogu. Chrześcijanin z osobistej pobożności może też przyrzec Bogu określony czyn, na przykład modlitwę, jałmużnę, pielgrzymkę, przyrzekam. Panie, tak Cię kocham. Panie, w tej intencji przyrzekam Ci to czy tamto. Wierność przyrzeczeniom złożonym Panu Bogu jest przejawem szacunku należnego boskiemu majestatowi i miłości wobec wiernego Boga. Właśnie złożyłem przyrzeczenie, to muszę być wierny. Powiedziałem. Są przyrzeczenia, ale są też śluby. Śluby. Ślub to jest świadomą i dobrowolną obietnicą uczynioną Bogu, mającą za przedmiot dobro możliwe i lepsze. I ten ślub, to dobro jest wypełniane z pobudek cnoty religijności. Właśnie teologalne cnoty, wiara, nadzieja i miłość kształtują i ożywiają cnoty moralne. Tak więc na przykład miłość skłania nas do sprawiedliwego oddania Panu Bogu tego, do czego jesteśmy zobowiązani jako stworzenia. Cnota religijności uzdalnia nas do takiej postawy. Jestem religijny. Cnota. Cóż to jest cnota? Cnota jest to stałe dążenie do dobrego. Jakie dobro? Różne dobra są. Różne dobra. Na przykład cnota cierpliwości, cnota opanowania, cnota czystości. Różne cnoty są. I właśnie i cnota religijności. Jestem religijny. Człowiek z natury jest religijny. Religijny, czyli jestem, Bóg jest w centrum mojego życia. Wiem, że idę, jestem na tej ziemi, czyniłem sobie tę ziemię poddaną również. Doskonale wszystko tu na ziemi, ale cały czas Bóg jest w centrum. On jest pierwszy w moim życiu. Może to być, może to się wyrażać właśnie również w tym, nawet powinno. To nam pomoże w rozwoju duchowym, żeby w ciągu dnia na przykład unosić serce swoje, zwracać swoje serce, swoje myśli do Pana Boga. Wtedy, gdy jest ciężko, Panie, widzisz, Ty widzisz, pomóż. Gdy zmagania duchowe są, pomóż. Pomóż mi zwyciężyć tę pokusę czy to. Dodaj mi siły, żebym nie szedł za tym złym, za tą pokusą. Panie, dziękuję Ci za wszystko. Ty jesteś taki dobry. Dziękuję Ci za ten świat, za tyle dobra. Dziękuję Ci za to, chociażby rano wstaję, za szczęśliwą noc. Błogosław dzisiejszy dzień. Bądź ze mną, chcę być z Tobą. Niech wszystko, na co patrzę, mówi mi o Twojej miłości. Bo Ty jesteś stworzycielem wszystkiego. Ty podtrzymujesz cały świat w bycie, w istnieniu. Proszę Państwa, jak będziemy spotykać się z Panem Bogiem, jeżeli będziemy patrzeć na Jego miłość, kontemplować, to wyrażanie nam bardzo łatwo będzie przychodziło. I tu jest ten wzrost, cały czas wzrost duchowy, wzrost tej miłości w nas. Właśnie tak. I będziemy Bogu dawać w coś z siebie. To jest tak, jak wyrażamy miłość i przychodzimy do kogoś, przynosimy mu prezent jakiś. przynosimy mu kwiat, przynosimy coś, po prostu wyrażamy tę miłość na przeróżne sposoby, prawda? I teraz to są, mówiłem o przyrzeczeniach, prawda? Teraz składane przyrzeczenia Panu Bogu. Te przyrzeczenia są przy chrzcie, przy bierzmowaniu, przy małżeństwie, przy święceniach. Ale one mogą być też w różnych sytuacjach naszych. Przyrzekam Panu Bogu modlitwę, jałmużnę, pielgrzymkę, że dokonam pielgrzymki. Panie, proszę Cię, zrób to i to. Proszę Cię taką łaskę, a ja Ci w nagrodę, czy jakoś może nie w nagrodę, ale jako w dar wdzięczności, przyrzekam pielgrzymkę na przykład gdzieś, prawda? To jest właśnie to, jest to przejaw szacunku należnemu boskiemu majestatowi, miłości wobec niezwykle miłującego nas Pana Boga. A ślub z kolei jest to obietnica świadoma, dobrowolna, uczyniona Panu Bogu, mająca za przedmiot dobro możliwe i lepsze, większe dobro i wypełniane z pobudek cnoty religijności. Ślub jest aktem pobożności, w którym chrześcijanin poświęca siebie samego Bogu, Panu Bogu, lub opisuje mu dobry czyn. Wypełniając śluby, oddając się więc Panu Bogu, czy oddaje się więc Panu Bogu, co zostało mu przyrzeczone i poświęcone. Dzieje apostolskie ukazują nam świętego Pawła zatroskanego w wypełnienie ślubów, które złożył. Kościół uznaje szczególną wartość ślubów, praktykowania rad ewangelicznych. Pan Jezus mówił do młodzieńca, zapytał go: Panie, co mam uczynić, żeby być doskonałym? Najpierw mówi do niego młodzieniec, żeby osiągnąć życie wieczne. Zachowuj przykazanie. A co zrobić, żeby być doskonałym? Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. I to są właśnie te rady ewangeliczne. Życie radami ewangelicznymi. I z miłości ludzie składają te śluby. To są te, to może to być w zakonie, może to być w świecie. Tak, posłuszeństwo, czystość, ubóstwo. Posłuszeństwo. Z miłości chcę słuchać innych. Kościół jako matka cieszy się, że w jego łonie znajdują się liczni mężczyźni i kobiety. Czytamy właśnie w Konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium, czyli światło narodów. Chrystus jest tym światłem narodów, więc Kościół jako matka cieszy się, że w jego łonie znajdują się liczni mężczyźni i kobiety, którzy dokładniej naśladują wyniszczenie Zbawiciela i wyraźnie je ukazują, przyjmując ubóstwo w wolności dzieci Bożych i wyrzekając się własnej woli. Oddają się oni, mianowicie człowiekowi ze względu na Boga, w sprawie doskonałości ponad miarę przykazania, aby w pełniejszy sposób upodobnić się do posłusznego Chrystusa. W pewnych przypadkach to są te śluby, śluby zakonne. W pewnych przypadkach Kościół może dla słusznych przyczyn zwolnić ze ślubów i przyrzeczeń. Wiemy też o takich przypadkach, są takie przypadki. Na przykład jest w zakonie i w tym zakonie po prostu nie ma zdrowia. Na przykład nie może klęczeć, nie może takich postów zachować, jakie są w zakonie, bardzo ostre są takie zakony. Na przykład nigdy nie jedzą mięsa, a ktoś ma anemię i on potrzebuje właśnie szczególne pokarmy jeść, w tym mięsne, żeby przeciwko takiej anemii, tak lekarz każe, on po prostu nie może być, ale może z innych racji. Ale właśnie te śluby, posłuszeństwo, czystość i ubóstwo, posłuszeństwo przełożonemu, nie jest to łatwe. Pamiętam mojego profesora w seminarium, mówi, czym jestem starszy? Ten mówi, nie trudno mi, nie tak trudno mi zachować śluby czystości i ubóstwa, jak ślub posłuszeństwa. Posłuszeństwa. Tak, ale oddaję się i ten ślub zachowuję z miłości ku Chrystusowi. Chrystusowi, który był posłuszny zupełnie, zupełnie Ojcu Niebieskiemu, żeby nas zbawić. Teraz ubóstwo i czystość. Czystość to nie jest tylko bezżeństwo. To nie tylko celibat. To jest coś więcej. To jest to, co to dobro, które jest możliwe, ale jest jeszcze lepsze. Jeszcze lepsze. Ubóstwo. Na czym polega ubóstwo? W naszym zgromadzeniu, na przykład ślub ubóstwa, tak nas uczyli, nie można żyć tak jak mniej więcej ludzie żyją, może nawet bardziej ubogo niż średnia klasa, na przykład w Polsce. Na pewno nie mam własności żadnej, niczego. Gdy ślub się złoży, to przenoszą takiego zakonnika z domu do domu, to co bierze, tylko te osobiste bardzo rzeczy. To ubranie, ten habit, tą bieliznę, którą ma osobistą i do następnego domu. Pamiętam, ojciec Pawlik wyjeżdżał stąd na misję do Brazylii. Tu mu podawali, młodzież mu podawała różne takie pamiątki, jakieś tam, nawet jakiegoś misia, jakąś coś tego, tak, żeby pamiętał o nich. Co on wziął ze sobą? Zwykłą, nawet 20 kilogramów, nie mającą walizkę i pojechał. Co tam mógł zmieścić? Nie ma pensji żadnej, zakonnik. Nic nie ma. Jeżeli potrzebuje coś, to idzie do przełożonego i potrzeba mi takie i takie. Potrzebuje takie pieniądze, na przykład na leczenie, jakieś kupienie lekarstwa. Czy jest mi potrzebne, no potrzebne są buty. To idzie do przełożonego. To nie jest takie, to jest też, tu gdzieś posłuszeństwo wchodzi. Ubóstwo. Klasztor jest klasztor, prosto wyposażony, bardzo prosto. Bardzo prosto, to jest, co jest potrzebne do życia. W takiej celi zakonnej to się ma biurko czy stolik, szafa. Teraz już jest szafa, tak, zamknięte, takie z drzwiami. Pamiętam, jak przychodziłem do zgromadzenia, do Tuchowa zajechałem i tam wszedłem do takiego pokoju, myślałem, że tam jest remont. A tam co, był taki wieszak oparty o ścianę i tam takie kołki powiesili sobie tam to najprostsze ubranie. To było, żadnej szafy nie było. Koszule czy bieliznę, no to trzymali razem w jednym pomieszczeniu. Każdy miał kawałeczek swojej półki. I obok tam wyznaczone numerki. Każdy miał swój numerek, jak rzucał do prania. Do prania to wszystko razem, prawda? Dla wszystkich. I to jest to, także nawet teraz to już jest lepiej, żyje się w takiej Polsce, to i szafa jest, i tam jakaś półka na książki, tak, łóżko zwykłe. I to jest wszystko. To jest wszystko. Tutaj to ci przeróżni ludzie, to imperium, to To, że na przykład mamy radio, ono nie jest nasze. My dbamy o to, bo ta technika musi być, bo bez tego nie da rady nadawać to, co jest potrzebne do tego, żeby zrealizować misję. I to już jest, i to powinno być czyste, powinno być solidne, tak. No i zadbane to wszystko, tak. Ale to nie jest własnością kogokolwiek z nas. Klasztor nie jest własnością kogokolwiek z zakonników czy z sióstr zakonnych. To jest ubóstwo. Nie ma żadnej pensji. A nawet jeżeli po jakimś czasie dostanie emeryturę, to idzie do przełożonego, do kasy wspólnej. Tak, także tak to jest. Przyrzeczenia i śluby. Z miłości ku Panu Bogu. Tak bym powiedział, jeżeli kogoś kocham, to i dary mu zanoszę. Takim darem jest przyrzeczenie. Tak analogicznie jak przyrzeczenia małżeńskie, śluby małżeńskie, składają sobie nawzajem przed Bogiem, w obecności Boga. To jest ta miłość, tak miłość się wyraża. Może pomyślmy o tej sprawie. Właśnie to wszystko się mieści w pierwszym przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bóg jest w centrum mojego życia. Nie mam żadnego innego bożka. Nic nie jest pierwsze w moim życiu. Pierwszy jest Bóg. A wtedy wszystko jest też poukładane. Człowiek też się znajdzie, i ludzie, i wszystko inne. To tak samo jak, podobnie jak ze ślubem ubóstwa w zakonie. To nie jest mi dane coś na moją własność. Tak nas uczyli. Nawet mówili po łacinie ad usum privatum. Do użytku prywatnego coś mam. No, to, co jest potrzebne, no, naturalnie, no, są takie rzeczy, że tego się nie wymienia, takich bardzo osobistych spraw, prawda? No, to jest, ale to nie jest moje, nie jest moja własność. Gdy umiera zakonnik, to nie ma, że daje testament i swojej rodzinie, z komuś, nic z tego. Wszystko już oddałem Panu Bogu i wracam do tego, proszę Państwa, więc pomyślmy, z miłości ku Panu Bogu. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Bóg nas wyciąga z tych różnych niewoli. Tak jak wyciąga nas z tego grzechu pierworodnego, jak wyciągnął nie jeden raz z niewoli babilońskiej, z różnych, ale to akurat było powiedziane po tej niewoli egipskiej, wyciągnięty naród izraelski. I właśnie tu jam jest Pan Bóg Twój. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czyli Bóg na pierwszym miejscu. I tu dochodzimy do tego z miłości. Z miłości kocham Pana. I stąd tu są przyrzeczenia Panu Bogu składane, a nawet śluby. Oddaję wszystko. To jest podobnie jak Matka Najświętsza. Ona, dlaczego powiedziała do anioła, gdy mówił, że poczniesz, porodzisz syna. Jakże to się stanie, skoro nie znam męża? Nie znacie w języku wtedy, tym biblijnym, co to znaczyło, nie przyjąć do kogoś jako męża. Ona już była poślubiona Józefowi, ale oni nie planowali być jak mąż i żona. Planowali żyć w czystości, z miłości ku Panu Bogu, oddać również swoje ciało Bogu. Tu opanować swoje ciało. To wszystko, prawda? I taki Józef był też. I to jest właśnie wszystko oddać z miłości Panu. Różne śluby są. Tak jak powiedziałem, te śluby, różne śluby, ale tutaj akurat wspomniałem też właśnie tak bardzo mocno może o tych radach ewangelicznych. Śluby zakonne, śluby w zakonach, które widzimy siostry zakonne, widzimy zakonników, ale są siostry też bezhabitowe. Czy są śluby też instytutach świeckich, mieszkają zupełnie, nieraz zupełnie osobno, gdzieś rozsiani pomiędzy świeckimi ludźmi, a to są ludzie, którzy złożyli śluby Panu Bogu. Są też inne śluby, nie tylko te rad ewangelicznych. Dziękuję za uwagę.